Wydawnictwo Mowa przedstawia książkę Riley'ego Sagera pod tytułem Tylko przetrwaj noc. Czyta Ewa Wodzicka-Dądziło. Przekład Ryszard Oślizło. Wszystkim tym wspaniałym ludziom pogrążonym w mroku. Zapnijcie pasy. Zanosi się na ciężką noc. Wszystko o Ewie. Rozjaśnienie. Parking. Środek nocy. Odludzie. Początek, który jest zakończeniem, jak w świetnym filmie noir. Bill Holden martwy w basenie. Fred McMurray przyznający się do winy. Historia zatacza krąg. Zaciska się niczym pętla. Widać samochód. Tanią restauracyjkę, neon parkingu rozmywający się w lusterku wstecznym odjeżdżającego auta. W środku siedzą dwie osoby. Młoda kobieta na miejscu pasażera i mężczyzna za kierownicą. Wpatrują się w drogę za przednią szybą, wyraźnie niepewni. Co do tego, kim są? Dokąd zmierzają? Jak się znaleźli w tym właśnie miejscu, w tej konkretnej chwili? Tuż przed północą, w ostatnich sekundach wtorku 19 listopada 1991 roku. Jednak Charlie wie, co przywiodło ich na sam próg tego niepewnego nowego dnia. Sytuacja rozwija się klatka po klatce, niczym taśma filmowa w projektorze, a ona doskonale wie, jak to wszystko się stało. Wie, bo to nie jest film. To się dzieje tu i teraz. To ona jest tą dziewczyną w samochodzie. A mężczyzna za kierownicą jest zabójcą. I Charlie zdaje sobie sprawę, z pewnością kogoś, kto widział ze 100 takich filmów, że tylko jedno z nich dotrwa świtu. 21. Wnętrze. Pokój w akademiku. Dzień. Nie może zostać. To nie wchodzi w grę. Dlatego Charlie zgodziła się wsiąść do samochodu z nieznajomym. Obiecała Robiemu i sobie, że pryśnie, jeśli cokolwiek wydaje jej się podejrzane. Lepiej nie ryzykować, zwłaszcza teraz. Nie po tym, co spotkało Maddie. Jest gotowa dać nogę w każdej chwili. Wie, co powinno ją zaalarmować, gdyby samochód wyglądał na poobijany i lub miał przyciemniane szyby. Gdyby w środku siedział ktoś jeszcze, nieważne jakby próbowali to wytłumaczyć. Gdyby kierowca zbyt szybko chciał ruszać w drogę, albo przeciwnie, za bardzo się ociągał. Przysięgła. Robiemu, sobie samej i Maddie, z którą wciąż czasem rozmawia, choć ta od 2 miesięcy leży w grobie, że wystarczy jedno złe przeczucie, a biegiem wróci do akademika. Wątpliwe, czy do tego dojdzie, bo on wydaje się miły, życzliwy. Nie wygląda na typa zdolnego do tego, co ktoś zrobił Maddie i innym. Poza tym nie jest obcy. Nie tak całkiem. Już kiedyś się spotkali. Na kampusie przy tablicy ogłoszeń. Ledwie widocznej spod gąszczu karteluszków z anonsami studentów szukających podwózki do domu i tych, którzy chętnie by kogoś podwieźli w zamian za pieniądze na paliwo. Facet podszedł akurat w chwili, kiedy Charlie powiesiła swoje ogłoszenie. Starannie wydrukowane, z numerem telefonu skrupulatnie wypisanym na każdym pasku do odrywania. Jedziesz do Youngstown? Zapytał, przenosząc spojrzenie z niej na ogłoszenie i z powrotem. Charlie zawahała się przed odpowiedzią, taki nawyk od śmierci Maddie. Zawsze niechętnie zadawała się z ludźmi, których nie znała. Dopóki nie mogła być pewna ich zamiarów. Może on tylko próbował do niej zagadać. Albo chciał ją poderwać. Mało prawdopodobne, ale nie całkiem niemożliwe. W końcu tak właśnie poznała Robiego. Kiedyś była ładna, zanim poczucie winy i smutek zatopiły w niej szpony. Tak. Odpowiedziała w końcu, gdy znowu skierował wzrok na tablicę, co przekonało ją, że przyszedł tu w tym samym celu, co ona. Wybierasz się tam?
Do Akron.
Odparł. Słysząc to, aż się wyprostowała. Nie jechał do Youngstown, ale miałby po drodze. Szybki przystanek, zanim sam dotrze do celu. Pasażer czy kierowca? Spytała.
Kierowca. Miałem nadzieję, że znajdę kogoś, kto się dorzuci do benzyny.
Może to będę ja, powiedziała, pozwalając, żeby jej się przyjrzał i ocenił, czy chce z nią spędzić kilka godzin sam na sam w samochodzie. Wiedziała, jakie sprawia wrażenie. Najeżonej ponuraczki, której faceci tacy jak on mówiliby, żeby się więcej uśmiechała, gdyby nie myśleli, że im za to przywali. Posępne fatum wisiało nad nią jak czarna chmura. Charlie też mu się przyjrzała. Wydawał się o parę lat starszy niż typowy student, choć może to przez jego wzrost. Był wielki, wysoki, atletyczny, z kwadratową szczęką. W dżinsach i bluzie Uniwersytetu Oliphant wyglądał zdaniem Charlie jak bohater komedii kampusowej z lat 40. Albo czarny charakter z takiej z lat 80. Uznała, że to absolwent. Jak robi? Jeden z tych, co zasmakowali w życiu studenckim i nie chcą go porzucić. Ale miał ładne włosy. Coś, co Charlie wciąż zauważała, choć sama nie dbała o własne cienkie i wiotkie. I uroczy uśmiech, którym błysnął odpowiadając: możliwe? Na kiedy planowałaś wyjazd? Charlie machnęła ręką na ogłoszenie i dwa wyrazy wypisane wersalikami na samym środku kartki. Jak najszybciej. Oderwał jeden z pasków, po którym została luka przywodząca Charlie na myśl brakujący ząb. Wzdrygnęła się. Mężczyzna włożył karteczkę do portfela. Zobaczę, co da się zrobić. Charlie nie spodziewała się odpowiedzi. Była połowa tygodnia w środku listopada, do święta dziękczynienia zostało ledwie 10 dni. W takim terminie nikt nie zamierzał wyjeżdżać z kampusu. Nikt, oprócz niej. Ale wieczorem zadzwonił telefon i jakby znajomy głos po drugiej stronie powiedział: cześć, mówi Josh, spod tablicy ogłoszeń. Charlie, która siedziała w swoim pokoju gapiąc się na jego drugą połowę, kiedyś pełną rzeczy należących do Maddie, a teraz pustą i bez życia, zadziwiła samą siebie własną odpowiedzią. Cześć, Joshu, spod tablicy ogłoszeń.
Cześć, urwał.
Pewnie sprawdzając na oderwanym na ogłoszeniu pasku imię dziewczyny, do której dzwoni.
Charlie.
Chciałem ci powiedzieć, że mogę wyjechać jutro, ale dość późno, o 9 wieczorem. Jeśli chcesz, to mam wolne miejsce podpisane twoim imieniem.
Poproszę.
I tyle. Wczorajsze jutro to dzisiaj i Charlie ostatni raz obrzuca spojrzeniem swój pokój w akademiku, do którego najprawdopodobniej już nigdy nie wróci. Jej wzrok powoli omiata całe pomieszczenie, chłonąc każdy centymetr miejsca, które przez ostatnie 3 lata nazywała domem. Na biurkach nieład, łóżka zarzucone poduszkami, sznur lampek choinkowych, który Maddie rozwiesiła przed ich pierwszymi świętami Bożego Narodzenia i którego nigdy nie zdjęła. Teraz światełka migoczą na całego. Przez okno wpadają złociste promienie popołudniowego jesiennego słońca, nadając wszystkiemu sepiowy połysk i napawając Charlie mieszaniną radości i smutku. Nostalgia, ten piękny ból. Ktoś wchodzi do pokoju za jej plecami. Maddie. Charlie czuje jej perfumy. Chanel No. 5.
Co za nora, mówi Maddie.
Przez usta Charlie przemyka melancholijny uśmiech.
Chyba się...
Charlie,